niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Czwarta niedziela wielkanocna, 3 maja, witają się z Państwem ojciec Michał Nowak, franciszkanin.
I ojciec Maciej Baron, werbista.
Nieodmiennie w naszej cyklicznej, cotygodniowej, niedzielnej audycji Między nami homiletami.
Czyli ćwierć tony zambony.
Dziś niedziela dobrego pasterza, zwana czasem potocznie niedzielą powołaniową, bo to rozpoczyna zwykle ta niedziela tydzień modlitw o powołania w kościele. Ewangelia, która nam dzisiaj towarzyszy właśnie o dobrym pasterzu, zostanie dla Państwa za chwilę odczytana przez zawodowego lektora, ojca Macieja Barona.
Ewangelia dzisiaj zaczerpnięta od świętego Jana. Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości.
No, nie za długa ta Ewangelia. Przywykliśmy w ostatnim czasie do takich mocno obszernych tekstów, ten trochę węższy, krótszy, w znaczeniu krótszy. I to jest fragment, drodzy Państwo, który odnosi się do pewnych zwyczajów pasterskich, o których trzeba by pewnie wspomnieć na początku, bo może nie wszyscy je znają. Mianowicie pasterze wypasający swoje stada na tych żyznych, tudzież mniej żyznych ziemiach, bo w Galilei trochę żyźniejsze, w Judei, czyli na południu Ziemi Świętej, trochę mniej żyzne. Niemniej te stada swoje posiadali i nimi się opiekowali, ale jeśli chodzi o ich nocne zabezpieczanie, to częstokroć łączyli się w grupy pasterskie po to, żeby lepiej zabezpieczyć swoje owce, po to, żeby uchronić je przed atakami wilków, czy niedźwiedzi, czy innego dzikiego zwierza. Polegało to zwykle na tym, że spędzano te różne stada do jednej zagrody, zaganiano je do jednego miejsca i wejście do tej zagrody było jedno i w tymże wejściu jeden z pasterzy się po prostu kładł, stanowiąc swoistą bramę dla owiec i bramę dla ewentualnego dzikiego zwierza, w ramach ataku którego mógł obudzić całą resztę pasterzy i poprowadzić tutaj obronę tego stada, które mogło być zagrożone. Więc nie dziwi nas już, że kto wchodzi inną drogą niż przez bramę, ten no zdecydowanie jest złodziejem i rozbójnikiem, bo rzeczywiście brama jest miejscem, przez które się wchodzi i ci, którym wolno wejść do owczarni, to z całą pewnością przez tę bramę wejdą, nie będą się wdzierać żadną inną drogą. Natomiast ci wszyscy, którzy wybierają inną drogę, no powinni wzbudzać nieufność.
Nieufność, tak.
Tak.
Ja z kolei zastanawiam się, dlaczego apostołowie po raz kolejny nic nie pojęli z tego, co jest im mówione.
Bo właśnie daleko się wybiega do przodu.
Tak, znaczy zaraz wrócę do początku tekstu, ale chodzi mi właśnie o te zwyczaje pasterskie, o których mówisz, bo użyłeś słowa swoje stada. Możemy przypuszczać, że bardzo często ci, którzy pokładali, albo inaczej ci, którzy inwestowali w trzodę chlewną i mieli powiedzmy te 100 czy 200 owiec, bardzo często musieli być ludźmi majętnymi. W ten sposób byli w stanie nabyć te owieczki, czy dorobić się takiego stada. Bardzo często delegowali kogoś do tego, by był właśnie pasterzem owiec. W tym sensie, że nie sam właściciel stada był za nie odpowiedzialny, tylko ów pasterz. No i bardzo często, co też powraca w wielu komentarzach, zwłaszcza w okolicy Świąt Bożego Narodzenia, kiedy mówimy o tych, którzy stają przed Jezusem nowonarodzonym w betlejemskiej szopie, czy grocie, czy przy żłóbku, że ci pasterze, oprócz tego, że mieli, no tak jak mówisz, swoje rytuały, jeżeli chodzi o noc i dzień, no to też często byli ludźmi no niezbyt wysokiej pozycji społecznej. To znaczy, wydaje mi się, że apostołowie, którzy słyszeli o tym, że są powołani, wybrani, że są przeznaczeni do tego, by iść i głosić, by uzdrawiać, by zwiastować pokój. Kiedy słyszą słowo no, owca, zagroda, pasterz, mogą mieć przed oczami no, niezbyt chwalebną funkcję, niezbyt chwalebne powołanie, no i też niezbyt czyste, no bo trzeba mieć tutaj na uwadze to, no, że każdy, kto dzieli swoje życie ze stadem zwierząt, które nie należą do najbardziej inteligentnych, ale też nie są najbardziej higienicznymi zwierzętami na świecie, no że to się tak kojarzy troszeczkę, no jakby ktoś powiedział, że oto jesteście jak pracownicy miejskiego systemu kanalizacji. Dbacie o to, żeby wszystko przepływało, żeby było czysto i żeby nie było zarazy. No chwalebna funkcja, bo dbamy o bezpieczeństwo wszystkich, no ale sama robota jako taka, no jest nie należy do najczystszych. I być może właśnie ten obraz, którego Jezus używa, jest troszeczkę szokujący w tym sensie, że ci ludzie doświadczają znaków, cudów, widzą wskrzeszenia, widzą chleb łamany dla tysięcy, widzą córkę Jaira, która jest podniesiona ze swojego łoża śmierci, widzą wdowę w Nain, która no, cieszy się z odzyskanego, a wcześniej utraconego dziecka, a tu nagle słyszą, że no, Jezus daje im pewną krótką, tak jak mówisz w sumie, naukę, ale bardzo konkretną w obrazie, która nie do końca no, jest przyczynkiem do chwały. I ja bym tutaj, jeżeli chodzi o sam kontekst tego tekstu, być może nie jest to oczywiście oficjalna wykładnia, ale wydaje mi się, że takie niezrozumienie tego tekstu może wypływać właśnie z tego, że obraz, którego Jezus używa, jest dla jemu współczesnych słuchaczy takim obrazem no, niezbyt zachęcającym do wejścia w ten układ bycia pasterzem, czy bycia nawet owcą, nie? To jest takie, no, nie do końca chwalebne.
No nie jest to wykluczone, aczkolwiek obserwujemy jakby z tego samego pasterza jako postać niezwykle pozytywną, mm-hmm. nie? Bo mówiliśmy o tym, że ta noc i te owce zagonione do jednej owczarni, no one tam nie stoją sobie w swoich drużynach pod swoimi sztandarami i kolorami, że tu z koleżanką nie porozmawiam, bo ona jest fioletowa, a ja jestem zielona.
To drużyna. W Szkocji są tak pomalowane owieczki na grzbiecie, no, różne kolory.
No. Ale one się oczywiście mieszają, wiadomo, że to jest zupełnie naturalne. I teraz ten pasterz, który przychodzi o poranku, to całe grono pasterzy, każdy, jak się okazuje, woła swoje owce, no tu wręcz po imieniu, co pokazuje, że te owce mają jakąś relację z pasterzem, nie? Że one są dla niego ważne, to znaczy on je woła po imieniu i wyprowadza wszystkie, to znaczy każda jest ważna, nie? Nie pozwala sobie na to, żeby zostawić jakąkolwiek owcę w takiej zagrodzie. Ja, kiedy czytałem to słowo, to zaraz mi się przypomniała ta historia Natana, którą on opowiada królowi Dawidowi. Opowiada o bogatym właścicielu owiec i o biednym właścicielu owiec, nie? I ten biedny mi tak stanął przed oczami, bo miał jedną, no i to może dużo lepiej zrozumiałe niż tam całe stado owiec, ale z tą jedną jadł z jednego talerzyka i ona spała z nimi w jednym łóżku, był tak bardzo do tej owcy przywiązany i związany i to jakby mi stanęło przed oczami, bo myślę sobie, że o tych pasterzach, o których on dzisiaj mówi, Jezus mówi, no można powiedzieć coś podobnego, no może nie była to taka więź bardzo, ale była to więź, która niewątpliwie pozwalała jakby się wzajemnie rozpoznawać. Kiedy ten pasterz przychodził i wzywał, wołał swoje owce, one ten jego głos znały i tu nie chodziło tylko o aspekt finansowy, że on te wszystkie owce musiał zgromadzić, żeby mu tam żadna nie zginęła, ale jest też jakaś więź, nie? On spędza no, z tymi owcami sporo czasu, nie? Musimy sobie to powiedzieć. To może właśnie dlatego trochę ci pasterze byli postrzegani tak no powiedzmy niepoważnie, czy przez pryzmat tego swojego fachu, że no mój Boże, drodzy Państwo, no jak ktoś długo przebywa gdzieś tam, nie, ze zwierzętami, to on czasem się upodabnia do tych zwierząt, nie, tak trochę, no tak po prostu jest, nie, że staje się w jakimś sensie do nich podobny, ale mówimy czasem, że dziczeje, nie, człowiek dziczeje, no bo był pozbawiony jakby ludzi, tu trudno powiedzieć, że oni są pozbawieni towarzystwa ludzi, ale to towarzystwo jest bardzo takie podobne, więc cały dzień z owcami, a noc wśród tych, którzy cały dzień z owcami, więc generalnie generalnie trochę jak ta owca, mógł ten pasterz rzeczywiście pachnieć, na co zwrócił uwagę jakiś czas temu papież Franciszek, że duszpasterz powinien być
pachnieć owcami.
Jak pasterz, który pachnie owcami, więc on pewnie pachniał owcami, on pewnie trochę się upodabniał w postrzeganiu świata do tej owcy, on być może nabierał pewnych zwyczajów, czy...
Geografię czy... znał po zieloności trawy zapewne.
Więc o to chodzi, nie? To w tym kontekście jakby to wyprowadzenie owiec się dokonuje. Pasterz naprawdę jest blisko nich i to, myślę, jest takie mocne przesłanie dla nas, żebyśmy sobie zdawali z tego sprawę. To podkreślamy po wielokroć, Ewangelia nam podkreśla po wielokroć, no po to Jezus przyszedł, żeby nam objawić Boga bliskiego, żeby nam pokazać, że Bóg jest zainteresowany naszymi sprawami, że Bóg zna każdego z nas po imieniu, że Bóg jakby zna naszą wełnę, zna to wszystko, co jest w nas piękne, to, co jest w nas dobre, to, co z nas wyrasta pięknego, zna też nasze słabości, jak się zagubimy, to szuka tej owcy, idzie za nią gdzieś tam w przełęcze, na swoich ramionach ją przynosi, po to, żeby była w owczarni, żeby jej było bezpiecznie, żeby jej było dobrze, dbało o jej potrzeby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest ten obraz, nie, który nam Pan chce koniecznie przekazać. I Niedziela Dobrego Pasterza jest takim chyba apogeum rocznym tej wskazówki na bliskość.
Zapewne.
Proszę, już przekazuję głos ojcu.
Ojcu, tak. Ojciec, teraz odrobinkę mam pauzy.
Przepraszam.
A ja się chciałbym odnieść do tego, z czym dzisiaj wydaje mi się też mamy pewien problem w Kościele. Mianowicie, zauważ, że ta definicja, Jezus używa pewnego bardzo konkretnego obrazu, który dla jego słuchaczy budzi bardzo konkretne skojarzenia. I wydaje mi się, że dzisiaj, kiedy no oczywiście siłą rzeczy refleksja skierowana jest na Kościół, no bo jest to, co Jezus przekazuje w tym krótkim fragmencie Janowej Ewangelii, to jest nic innego jak pewna wizja Kościoła. I my dzisiaj mamy taki problem, wydaje mi się, z jedną wizją, że dzisiaj żyjemy, to już po raz enty powraca w naszych tutaj rozważaniach nad Ewangelią, że świat, w którym jest głoszona Ewangelia, jest światem, który ma alergię na pojedynczość. To znaczy, tam, gdzie jest podane jedno rozwiązanie, albo inaczej, tam, gdzie mamy do czynienia z jakimś dogmatem, czyli z taką prawdą, no, z którą się nie podejmuje dyskusji, tylko która raczej kształtuje nasze życie przez to, jak jest odczytana. Bo oczywiście dogmat to nie jest coś, o czym nie można mówić, czy z czym nie można dyskutować, czy czego nie można zgłębiać, ale no, oświadczenia dogmatyczne, czy twierdzenia dogmatyczne, no są trochę jak znaki drogowe, które kierują nas na drodze, nie tylko naszej wiary, bo no, stwierdzenia dogmatyczne mamy też w innych dziedzinach życia. Ale w świecie, w którym jest pewna alergia, prawda, na, zwłaszcza teraz też można powiedzieć na to, co jest no, odwiecznie ustalone i niezmienne, nie? To też jest na to pewien jest opór, że przecież no, dzisiaj mamy rok 2020, jest XXI wiek, dlaczego my się mamy stosować do rozwiązań, które były ustalone lat temu, 100, 200, 300, 500 lub 2000 lat temu, nie? No i wychodzi na przykład co jakiś czas przy dyskusjach na temat małżeństwa, czy na temat w ogóle modelu rodziny i tak dalej, że przecież to są rzeczy, które były aktualne lat temu 200, my dzisiaj mamy rok 2021, my sobie dzisiaj inaczej troszeczkę zagródkę poukładamy. I obraz, który Jezus nam zostawia, czyli bardzo konkretny, tak jak ojciec Michał tu ładnie powiedział, ta jedna owczaria, w której jest mnóstwo owiec, które znają swojego pasterza, każda zna, że tak powiem, tego pasterza po jego głosie, więc reaguje na niego, zachowuje się zgodnie z tym, jak się zachowuje owca, która rozpoznaje głos, czy prawdopodobnie idzie za nim, że to jest coś, no... pierwotnego, coś, z czym się nie dyskutuje. Dzisiaj każdy sobie jest sterem, żeglarzem i okrętem i poddanie się pod pasterską troskę, zauważmy bardzo często, nie, jaka jest reakcja, kiedy na przykład któryś z biskupów zajmuje jakieś zdecydowane stanowisko w konkretnej sytuacji, która wymaga jakiejś reakcji, nie, że bardzo często jest tak, że ludzie no owszem, wysłuchają, w jakiś sposób może nawet przyjmą, ale swoje pomyślą w tym sensie, że nie ma tej organicznej więzi, że to jest mój pasterz, czy ja go osobiście, czy ja go lubię, czy go nie lubię, czy mi się podoba jego styl mówienia, czy zachowania, to nie są kwestie tutaj istotne. To jest mój pasterz, ja mam niejako wpisane w moje DNA, jako DNA owcy, to, że mam słuchać jego głosu, nie? A tego często nie ma. To jest tak, że dzisiaj mamy no, takie dwie rzeczywistości. Jedna to jest właśnie ta rzeczywistość hierarchiczna, o której też już kiedyś mówiliśmy, że ona dzisiaj często nie przystaje, że my tracimy jak gdyby cały potencjał hierarchii, który ona wnosi w życie człowieka, a wybieramy sobie właśnie taką rozkoszną anarchię skakania sobie za jakimś ziółkiem, za jakimś kwiatuszkiem, za jakąś trawką, bo nam się wydaje, że tam będzie zieleńsza, bardziej soczysta czy bardziej sycąca i w ten sposób no, burzymy jak gdyby ten obraz owczarni, jednego pasterza, jednej bramy, tego głosu, który ma podrywać, że tak powiem, owce i zmusić ją do tego, żeby ona poszła za tym głosem. I to jest takie, no jest to takie bardzo współczesne znów, nie? Ta niedziela dobrego pasterza jest taką niedzielą na dziś.
To, o czym mówisz, wydaje mi się być równie istotne w tłumaczeniu tego, dlaczego być może uczniowie mieli problem z przyjęciem tej nauki, z jej zrozumieniem i ten problem właściwie trwa do dziś, bo właśnie być może jest tak, że Jezus tak całkowicie bezceremonialnie wskazuje na siebie. Ja i ja, nie? Dzisiaj to strasznie razi ludzi i myślę, że to jest znowu postawienie nas wobec pewnej decyzji. Nie? Albo Jezus jest kłamcą, albo jest szaleńcem, albo jest prawdomówny. Bo jeżeli uznajemy go za prawdomównego, to on nie może mówić inaczej. To on wskazuje na siebie zgodnie z prawdą. I ta kategoria nam chyba odrobinę się dzisiaj wymyka, kategoria prawdy, bo, no, że tak powiem, jej poszukiwanie jest dzisiaj chyba dosyć mocno ograniczone, nie? Jakoś tak niekoniecznie jesteśmy nią specjalnie zainteresowani, nie? Ale to jest to, że konkretnie, za kogo ja tego Jezusa uważam? To dzisiaj to pytanie wybrzmiewa na nowo, nie? Bo on mówi, że my za nim, on bramą. Też jest bardzo piękny obraz, wracając jeszcze nieco wcześniej do tekstu, kiedy wyprowadza te owce, staje na ich czele. Kiedyś przeczytałem takie bardzo mądre zdanie, które mi się bardzo podoba i zostało ze mną, właściwie co jakiś czas nawet przekazuję w nauczaniu. Mianowicie, dobry wódz mówi za mną. Zły wódz mówi naprzód. Więc Jezus jest dobrym wodzem. Nie? Jezus przewodzi, Jezus prowadzi. Pasterz prawdziwy, który po bezpiecznych drogach przeciera te drogi, po bezpiecznych drogach prowadzi swoje owce. Ewangelista mówi, za obcymi nie pójdą, cytując Jezusa. Ale niestety dzisiaj chodzą. Realizuje się chyba to, co święty Paweł zapisał w drugim liście do Tymoteusza w rozdziale 4, w wersecie 3. Mianowicie, zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań, ponieważ ich uszy świerzbią, będą sobie mnożyć nauczycieli. A więc kto dzisiaj tak naprawdę wpływa na nasze życie? Za kim my postępujemy? Nie? W jaki sposób poszukujemy tej prawdy? Więc wrócę do pytania, czy ta kategoria ma jeszcze jakiekolwiek znaczenie dla nas? Nie? Bo zobaczcie, drodzy Państwo, że ten taki, powiedziałbym, liberalizm, czy powiedziałbym, nie wiem, taki sceptycyzm religijny, czy nie wiem, jakieś takie spojrzenie szerokie na wiarę, wielu ludziom dzisiaj każe mówić, a co to za różnica tam, nie? Czy ten jest buddystą, czy ten jest hinduistą, czy ten jest tam katolikiem? Przecież my, tak naprawdę Bóg jest jeden, nie? Bóg jest jeden, a my po prostu różnymi drogami do Niego zmierzamy. Gdyby to wszystko było to samo, to by nie było różnic. A skoro istnieją różnice, to znaczy, że coś jest inaczej, nie? I gdzieś musi być prawda. Prawda jest jedna, nie? Ona jakby się nie dzieli, ona nie funkcjonuje na zasadzie słonka, które wysyła różne promyki i w tych różnych promykach jest dokładnie tyle samo prawdy, ile w samym słonku. No nie, jest słonko i tyle, nie? I albo uznajemy istnienie słonka i szukamy słonka, albo zadowalamy się jednym promyczkiem, który nam spada.
A propos tego słonka i promyczków, ja mam takie doświadczenie z moich wizyt na wyspach brytyjskich, a konkretnie właśnie w kościele w Szkocji. Raz, no troszkę z ciekawości, ale też wiedziony no, takim poczuciem powinności, uczestniczyłem w liturgii takiej żałobnej, pogrzebowej jednego z członków kościołów protestanckich, któregoś z tych kościołów szkockich tam. No i pamiętam jak dziś, że oczywiście zgromadziliśmy się w takiej sali kaplicy, która była przy kościele, tam było to nabożeństwo takie powiedzmy, ta liturgia. No i bardzo mi się podobało to, że tam, znaczy podobało w tym sensie, że było no z 40-50 osób, z których pastor wyłuskał bodajże trójkę praktykujących buddystów, jakąś osobę, która miała tam jakieś naturalistyczne podejście, no i właściwie to słowo, które tam głosił, tak jak mówisz, to było takie słowo, przepraszam, że tak mówię, nie chcę obrazić tych ludzi, nie, ale dla ludzi o świerzbiących uszach, to znaczy nie było ani słowa o Jezusie, o zmartwychwstaniu, o prawdzie Ewangelii, tam było to, co każdy z zebranych, który miał jakąś tam relację względem zmarłego, no chciałby usłyszeć, nie, że podkreślenie, tak jak to troszeczkę tak jak mówiłeś, że przez 15 minut witał wszystkich, którzy mieli czas, żeby przyjść, tak. A przez pozostały czas no, podkreślał, jak ważne jest, żebyśmy byli practicing, cokolwiek praktysujemy, to ważne, byśmy mieli practicing w tym, co robimy. I to było takie bezobjawowe, nie? W sensie, no, człowiek, który chciałby usłyszeć jakieś słowo chrześcijańskiej nadziei w tym kontekście ostatniego pożegnania, wyszedł głodny z tego spotkania, bo tam było, wszyscy byli mile połechtani w jakiś tam sposób, ale nikt nie został na pewno umocniony w tym, co robi, no bo nie było, właśnie, nie było tego odkrycia, że jest słońce, nie? Tylko, że wkręcaliśmy cały czas różnobarwne żarówki, żeby każdy mógł się zobaczyć w tym świetle, które lubi.
Jest miło i kolorowo.
Jest miło i kolorowo. Tak. I dzisiaj też, no, wydaje mi się, że jest to takie duże niebezpieczeństwo. Nie my dzisiaj każdy jest menedżerem średniego szczebla. To jest takie... Mam w rodzinie osobę, która przeszła całą karierę w McDonaldzie. No i...
Jest prezesem już w tej chwili?
No niestety nie jest, ale co tego człowieka zawsze bawiło, to jest to, że tam jest takie parcie w tym w świecie korporacyjnym takim, ale też w takim świecie właśnie tych zunifikowanych form życia i zarabiania pieniędzy, że każdy ma pragnienie bycia za coś odpowiedzialnym, więc pracodawca, żeby nie zniechęcać, cały czas czyni jakieś formy podziału tych funkcji, że każda jest jakimś wiceprezesem, wiceodpowiedzialnym za coś. No, jakby był lęk przed tym, że ja mogę być, brzydko mówiąc, pod kimś, że ktoś może być mi przewodnikiem, być za mnie też po części odpowiedzialnym, że to nie jest ujma, że ja idę, tak jak mówisz, że ja idę za kimś, bo jeśli idę za dobrym wodzem, to ja idę w kierunku zwycięskiej batalii. Jeżeli ktoś robi ze mnie mięso armatnie i mówi naprzód, ja się rozbijam o pierwszą przeszkodę, no i to, no, to jest zupełnie inna sytuacja.
Dokładnie.
I dzisiaj w tym takim, gdzie jest coś takiego, nie, że odkryj siebie, postaw na siebie, rozwijaj siebie, właśnie ten kult właśnie tych menedżerów średniego szczebla na każdym możliwym miejscu, że gdzieś ta postawa bycia owcą, rozpoznawania głosu, który mnie prowadzi, no jest niepopularna, no bo zakłada jakąś podrzędność, że jestem pod kimś, że jestem jak gdyby niżej. Tymczasem absolutnie nie o to, wydaje mi się, że tak odczytujemy to słowo, nie o to w tej Ewangelii dzisiaj chodzi. Ale może, ponieważ tutaj Tadeusz flagami daje nam do zrozumienia, żebyśmy poczynili małą przerwę muzyczną, to posłuchajmy jakiegoś utworu słowno-muzycznego, do którego wysłuchania Państwa zapraszamy.
Witamy Państwa po krótkiej przerwie. Ja, kontynuując myśl poprzednią, chcę jeszcze powiedzieć o tych promyczkach wszelakich, które tak chwytamy i łapiemy i próbujemy je doceniać, no bo one rzeczywiście no, płyną od jednego słonka przecież, więc cieszmy się nimi. I może one lepsze niż samo słonko, bo przecież słonko to takie niebezpieczne, może spalić, jak człowiek tam się za bardzo wpatruje, to i wzrok może stracić, więc może lepiej same promyczki. I zobaczcie, drodzy Państwo, że kiedyś się uczyło dzieci, żeby nie słuchały głosu obcych, nie? Żeby za nimi nie szły. Dzisiaj w zasadzie się to wiele nie zmieniło, może jest nawet bardziej aktualne, ale w przestrzeni wiary zauważcie, że częstokroć wszystko, co obce, wydaje się być bardziej atrakcyjne niż to, co nasze, nie? I co wydaje się, że my już znamy. Jest taka mądra myśl, że...
Chińska?
Nie wiem, czy chińska, może wietnamska tym razem, a może z Korei Północnej, nie wiem, w każdym razie, żeby szanować cudze poglądy, to trzeba mieć najpierw własne. Nie? I jeżeli my mamy bardzo nieutwierdzoną wiarę, jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy swojej religii no nie bardzo znają. Jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy nie weszli tak naprawdę nigdy głęboko, to mamy marne szanse na to, żeby zatrzymać się wyłącznie na szacunku wobec innych religii, wobec wyznawców innych religii. Oni na jakimś etapie mogą się okazać na tyle fascynujący, że pociągną nam ku czemuś, co owszem, być może jest jakimś promyczkiem, ale z całą pewnością nie przybliża nas do słońca, z całą pewnością nie zwraca naszej uwagi ku słońcu. Dlatego tu trzeba być bardzo ostrożnym. Patrząc na tę owczarnię, to Maciej już powiedział, że ona jest kościołem, ona jest tą wspólnotą, do której wszyscy należymy, ona jest tą wspólnotą, do której Chrystus jest bramą. I tu jest brama, nie gdzie indziej. Jezus nie mówi, przyjdźcie do kościoła katolickiego albo do jakiegokolwiek innego kościoła, tam na was też będę czekał. W każdym innym wyznaniu będę, żebyście mogli się ze mną spotkać. Nie, nigdzie nie spotkamy takiej zachęty. I nie wynika to z faktu, że Kościół zafałszował Ewangelię, czy zafałszował przesłanie Jezusa. Nie, Jezus był prawdomówny. Mówił tylko ja i tylko tu. Nie, wszędzie indziej, owszem, są Sobór Watykański pokazał nam pewne odpryski prawdy, odblaski prawdy, pewne jakieś takie znamiona prawdy, ale cała prawda, jedyna prawda i związana z Bogiem i zbawieniem jest tylko w jednym miejscu, w owczarni Chrystusa.
Ja bym jeszcze wrócił na moment do tego, co mówiłem przed przerwą, mianowicie o tym, że dzisiaj no jest trudność pewna w przeżywaniu bycia prowadzonym. Nie? Zresztą jako kierownik duchowy wiesz o tym, że no procentowo rzecz biorąc, ludzie, którzy zwracają się z taką świadomą prośbą o duchowe przewodzenie czy kierownictwo, no to są niskie procenty tych, którzy stoją przed różnymi życiowymi dylematami, czy którzy klękają u kratki konfesjonału, czy chociażby chodzą po ulicach. I ta wielka popularność właśnie dzisiaj też chociażby różnego rodzaju form autoterapii, psychoterapii pokazuje, że ludzie są często uwiązani w kontekstach, w sytuacjach, które są dla nich niejednoznaczne, no bo skoro idę do psychoterapeuty czy idę do psychologa, to znaczy, że w którymś momencie życie mnie przerosło, że natrafiłem na taką konstelację okoliczności czy na takie zawęźlenie jakiejś relacji, że potrzebuję kogoś z zewnątrz, kto mi to poprzecina i pozwoli mi jak gdyby odetchnąć pełną piersią. I nie chodzi mi tutaj o to, żebym stawiał na równi psychoterapię z sakramentem pokuty, czy duchowe kierownictwo z jakąś formą autoprowadzenia się, czy polecenia oddania siebie w czyjeś ręce, czy właściwie w czyjąś głowę tak naprawdę, ale chodzi o to, że no, z jednej strony doświadczamy trudności, które wiążą się z opuszczeniem stada, ale z drugiej strony nie oznacza to automatycznie, że ja powrócę do miejsca, z którego uciekłam czy uciekłem. Że często właśnie na tym, jak taki rozbrykany zwierzak, zaczynam sobie właśnie tutaj skubać. To tu, to tam, może mi się uda, może mi się nie uda, zobaczę, spróbuję, raz się żyje, jak ktoś nie spróbuje, to nie wie i tak dalej. I tutaj jest też taki dla mnie osobiście kontekście jest takie mocne przesłanie tej Ewangelii, że no, tak jak tu już żeśmy zaznaczyli, to jest jeden obraz konkretny, nie? To nie jest, zauważcie, że to nie jest, nie ma kilku przypowieści, jak w przypadku chociażby przypowieści o królestwie, że tych obrazów jest kilka, które my możemy sobie wybrać ten, przepraszam, najmocniej przemawia. Tutaj jest, jeżeli jest mowa o Kościele i o Jezusie jako tym, który jest pasterzem i nas, którzy budujemy to w czarnie, jest jeden bardzo konkretny obraz, nie? Podobnie jest z tym winnym krzewem, nie? Tam też nie ma mnogości roślinek czy rodzajów. Nie, jest bardzo konkretny, czytelny obraz. Winorośl i ten, który ją przycina, no i wydawanie i owocowanie, nie? Że tu w tej jedności obrazu kryje się pewna, też pewna siła. W tym sensie, że każdy z nas, jeżeli odczytamy tę Ewangelię w sposób, tak jak mówimy, to taki bardzo eklezjalny, kościelny, zobaczy, że to nie jest nałożenie homonta na stado, tylko to jest wprowadzenie pewnego ładu i porządku, który no jest, wynika z tego, że jest pasterz, który zna drogę, zna miejsce, do którego pragnie nas doprowadzić, robi wszystko dokładnie tak, jak robi pasterz, tak jak mówię, że czyni siebie bramą owiec, nie? Że kładzie się u wejścia, żeby czuwać nad tym wejściem, żeby nikt inny nie mógł sobie uzurpować prawa, że od 9 do 15, owszem, ale potem jest rotacja, nie? Albo kto wyciągnie najkrótszą słomkę, ten tam leży w drzwiach. Nie, Jezus jest bramą owiec, nie? I tu wydaje mi się, jest też siła tej Ewangelii, że ona przypomina i pokazuje, tak jak mówisz, że Jezus tak bezpardonowo pokazuje na siebie, że to ja jestem bramą owiec, ja jestem tym, który zna drogę, ja jestem tym, który wie, dokąd idzie. Wy możecie wiedzieć, o ile idziecie za mną. Jeżeli ktoś nie idzie za mną, nie zna celu mojej drogi, nie? I to też jest takie, to co mówiłeś, nie? Że ten taki fragmentaryczny obraz naszej wiary, czy to takie niedoczytanie, niedowiedzenie się tego wszystkiego, sprawia, że bardzo często nam się wydaje, że my gdzieś w oddali widzimy tego pasterza, który prowadzi swoje stado, i to, że my go widzimy przez jakieś tam fragmenty wiedzy, odpryski, daje nam takie fałszywe poczucie bezpieczeństwa, że jesteśmy na właściwej drodze. Tymczasem my cały czas jesteśmy trochę jak ten Zacheusz na drzewie. Pasterz musi podejść do tego drzewa i nas z niego ściągnąć do tego poziomu, w którym może patrzeć nam w twarz, nie? Że sympatycy, obserwatorzy nie mogą mieć jak gdyby tej pewności, że oni idą, bo nie idą, bo obserwują, bo stoją schowani w koronach drzew.
Zobaczcie Państwo jeszcze na symbolikę bramy też, nie? To jest miejsce, które oddziela dwa światy. To jest rzeczywistość, w której też trzeba się określić. Nie można stanąć w bramie, dlatego że to jest niebezpieczne. Nie można jedną nogą tkwić w tym świecie, a drugą nogą w owczarni Chrystusa. Nie? Dlatego że wilki nam tę nogę odgryzą najzwyczajniej w świecie. Nie? Jeżeli coś wystaje poza zagrodę, poza bramę, no to wystaje to na odpowiedzialność owcy, nie na odpowiedzialność pasterza. Pasterz je wszystkie zagania do owczarni po to, żeby one były bezpieczne, zwłaszcza w nocy, która jest tą jakby tym czasem żerowania zła, wilków, niedźwiedzi, innych tam potworów.
Co ty masz z tymi niedźwiedziami?
No bo niedźwiedzie też tam gdzieś występowały, skoro Dawid, król przyszły, opowiada.
Ale on wszystkie zabił.
No właśnie, no ale nie, może i zabił, ale nie zmienia to faktu, że występują tam i kryl, i wieloryby. Tak. Więc wracając do tej myśli, musimy sobie zdawać sprawę, że Jezus, który chce zabezpieczyć swoje owce, który dba o nie, wszystkie je zaprasza do owczarni, aby przekroczyły te bramy, aby okazały mu pewne zaufanie również. Nie? Jeżeli my mamy taką pokusę, żeby w połowie zostać za bramą, a w połowie wejść do owczarni, to jeszcze raz to powiem, narażamy się na spore niebezpieczeństwo, nie? Bo to ostatecznie może się skończyć zgonem. Śmiercią.
Się wystraszyłem.
No właśnie, ja widzę.
I też brama miała tą funkcję, czy tę funkcję, że była miejscem, w którym tak, bardzo często dokonywano sądów, w sensie ci, którzy siedzieli przy bramie, czy starsi, czy uczeni w piśmie, czy szanowani obywatele społeczności, do bramy przychodziło się, żeby rozstrzygnąć drobne spory. Brama też była miejscem, w którym ustalano miary, wagi, które obowiązują za nią, czyli w przestrzeni miasta. I to też jest ciekawe, nie? Że Jezus czyni siebie bramą dla tej społeczności, która jest w owczarni. Czyli tutaj te wszelkie dyskusje, które są też dzisiaj, nie? Właśnie na temat wartości, ich reprezentowania, że my próbujemy manipulować przy czymś manipulować prawa nie mamy. To znaczy, my nie jesteśmy tymi, którzy ustalają normy, miary, wagi, prawa. Nie my rozstrzygamy sądy, nie my osądzamy, nie? To się dokonuje w bramie, a w bramie jest Chrystus, nie? To jest nasza miara. Tak samo to pięknie wychodzi w tych pierwszych bazylikach, gdzie miejsce przewodniczącego było najczęściej w tej takiej apsydzie, która zaznaczała właśnie to miejsce, gdzie przychodziło się, żeby dowiedzieć się, jaka jest miara, jaka jest waga obowiązująca w tym miejscu, jaka jest sprawiedliwość, w sensie według jakiego kursu dokonuje się tutaj wymiana dóbr. I tam zasiadał ten, który miał prawo powiedzieć, że na przykład za jednego szekla, czy jeden sykl, czy cokolwiek innego płacimy tyle a tyle, czy dajemy tyle i tyle. I to było obowiązujące. A my dzisiaj wchodzimy często do pewnych przestrzeni, czy do wspólnoty kościoła i usiłujemy wejść ze swoją tabelą wartości, ze swoim portfelem, w którym nie do końca jest waluta, która obowiązuje w danym miejscu, w danym terenie. I to też często jest taką przyczyną, no raz, że jakiegoś niepokoju, dwa, że fermentu, na trzy tego, że nie do końca rozumiemy miejsce, w którym się znaleźliśmy.
A jak się to kończy? No bardzo często kończy się to tak. Pasterz tak, owczarnia nie.
Nie.
Nie, i to jest taki niesłychany błąd, który nas dzisiaj dotyka, że my owszem, Pana Jezusa jesteśmy w stanie zaakceptować, może też nie z całością Jego nauczania, bo ono już wiadomo, że w połowie się zdezaktualizowało, to zupełnie oczywiste, współcześnie to tam On w wielu sprawach nie ma racji, my jesteśmy wielkimi dyskutantami z Ewangelią częstokroć, nie? Natomiast owszem, jeszcze Pana Jezusa jesteśmy w stanie znieść, ale tych, którzy w Pana Jezusa wierzą i przynależności do tego grona, to już może raczej niekoniecznie, nie? Bo to wszystko jest skompromitowane, bo to wszystko jakby straciło wiarygodność, bo to wszystko nie ma żadnego znaczenia. Tymczasem Jezus mówi, ja jestem bramą tej owczarni, mnie nikt z tego miejsca nie wyrwał, mnie nikt nie wyniósł stąd, mnie nie przeniesiono do innej owczarni, do innego miejsca, mnie nie wyburzono, nikt nie może tego zrobić, bo ja o tym decyduję i ja nadal tu tkwię i ja nadal tu jestem, ja tu będę tkwił do momentu, aż ja o tym zdecyduje, nie? Aż się coś skończy. Świat się skończy, czy Kościół się skończy, czy cokolwiek się skończy. Coś tam się pewnie skończy, ale to On decyduje, nie? A nie my. Wobec czego jakby to Jego wezwanie i to Jego zaproszenie, ono pozostaje nieustannie aktualne, nie? Że mamy jakby wybierać Jego jako bramę i przez nią przechodzić w całości, nie zostawiając ani kupra za bramą, ani głowy za bramą, wchodząc tyłem.
A to jest popularna pozycja dzisiaj. Troszkę tu, troszkę tu.
Dokładnie, nie? Natomiast zwróćmy uwagę jeszcze na tych fałszywych, nie? Którzy przyszli przed Jezusem, fałszywych Mesjaszy, czy fałszywych pasterzy, którzy próbowali dostać się jakoś do owczarni, czy zawładnąć owczarnią, zawłaszczyć owczarnią, czy owczarnię, i ich owce nie posłuchały. I to jest, proszę was, coś, co my dzisiaj współcześnie nazywamy sensus fidei. To jest zmysł wiary, który nas chroni przed fałszywymi naukami. To jest jakieś wewnętrzne przeczucie, które nam sugeruje, że coś jest tutaj nie w porządku, że to nauczanie jakoś nie do końca mi pasuje i leży, ale ja je badam, to znaczy to mnie motywuje do tego, żeby zbadać jego zgodność z prawdą. Dlatego ta kategoria jest tak niesłychanie ważna, dlatego ja muszę tę prawdę umiejscowić, ja muszę mieć punkt odniesienia, nie? I Chrystus chce takim punktem odniesienia być i Kościół z jego oficjalnym nauczaniem takim punktem odniesienia jest, bo wywodzi swoje nauczanie z Ewangelii, czyli z tego, co mówił Chrystus. Proste? Proste. Niestety dzisiaj mamy również wielu wysłanników pasterza, którzy rzeczywiście miewają inne cele niż troska o owce. Mm-hmm. Nie? I nie myślę wcale o celach materialnych, bo te może narzucają się jako pierwsze przed oczy, ale to nawet nie o to chodzi. Te cele mogą być różne. To może być władza, to może być sława, to mogą być różne takie cele, które powiedzmy są trochę mniej szlachetne albo zupełnie nieszlachetne. I w związku z tym to nauczanie, które prezentują, no, powiedzmy sobie, niekoniecznie, albo nie w pełni, albo całkowicie nie jest zgodne z tym, co głosi Kościół. Nie? I dlatego ten czas, w którym żyjemy dzisiaj, jest takim czasem szczególnej czujności. Nie? Dlatego nie można być połowicznie, gdzieś nie można być na powierzchni, dlatego że im bardziej powierzchowna nasza wiara, tym słabiej działa w nas sensus fidei, zmysł wiary. Im głębsza, im bardziej zaangażowana, tym ten zmysł wiary jest w nas aktywniejszy i tym łatwiej łatwiej wyczujemy, jeżeli ktoś będzie próbował nas zwodzić, jeżeli ktoś będzie nam podawał takie nauczanie, które powiedzmy stoi w poprzek nauczania Kościoła, nie jest w pełni z nim zgodne i co więcej, wtedy jakby będziemy wiedzieli, że to trzeba sobie raczej darować, nie? Że nie można wbudowywać fałszywych nut w naszą, obrazowo mówiąc, jakąś tam partyturę, nie? Którą my tworzymy naszym życiem, piszemy ją na pięcioliniach naszego życia w odniesieniu do mistrza, który nam ją w jakiś tam sposób, no nie tyle może dyktuje, co formuje w nas, kształtuje, my ją w sobie słyszymy, ale słyszymy dźwięki przychodzące z różnych stron i te fałszywe trzeba eliminować, choćby one były nawet odziane w te jakby szaty prawdziwości, trzeba je eliminować i my jesteśmy do tego zdolni. Pasterz nam daje do tego taką moc wewnętrzną, która płynie właśnie z niego i z przynależności do owczarni.
Jak najbardziej. Ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, zanim przejdziemy powoli do ostatniej części naszego spotkania dzisiejszego z Państwem, jak realne jest zagrożenie ze strony złodzieja, znaczy jak realna jest szansa stania się kimś, kto przychodzi, by niszczyć i zabijać. Nie? To, co tutaj ojciec Michał mówi, że no są tacy, którzy potrafią mylnie rozpoznać obowiązki, które wypływają z bycia, albo inaczej, z udziału w tej misji pasterskiej. No i niestety mamy tego przykłady, tak jak ojciec Michał powiedział, różne, niekoniecznie materialne, niekoniecznie związane z pieniądzem czy z władzą, ale po prostu jakieś wynaturzenia tej posługi pasterskiej. Inaczej z zewnątrz coś wygląda, no właśnie, dokładnie, jak pasterz i owczarnia, okazuje się, kiedy człowiek wchodzi do wnętrza, że no coś tu jest nie tak, nie? Że ktoś tu przełożył sobie priorytety, że akcenty są położone w innym miejscu, no i co więcej, że no, przekłada się to na pewno nie na dobrostan owiec powierzonych swej opiece. Nie? I to jest realne zagrożenie, w tym sensie, że ta Ewangelia przynosi dwa bardzo mocne obrazy. Pierwszy, sam obraz owczarni, bramy, owiec, głosu pasterza, tego wychodzenia i powracania, odnajdywania pożywienia, a z drugiej strony jest jednak w bardzo mocnych słowach powiedziane, kim jest ten, który przychodzi jako złodziej, który nie jest pasterzem. Przychodzi, żeby zabijać, kraść i niszczyć. I to jest realne zagrożenie, nie? To jest rzeczywistość, która może zaistnieć w przestrzeni owczarni. Że wejdzie tam ktoś, kto nie tylko popatrzy na owce albo się zrazi, nie wiem, nieprzyjemnym zapachem, ale faktycznie przyjdzie, aby zabijać, kraść i niszczyć. Czyli inaczej, żeby pozbawiać życia, żeby pozbawiać dóbr, no i wprowadzać chaos. No i wiemy, kim jest miłośnik tego typu stanów, nie? Że to jest też no, możliwość realna zaistnienia w Kościele tego, co papież Paweł VI no, nazwał po imieniu, nie? Że ten smród piekielny, smród siarki, że on się w owczarni Chrystusowej daje wyczuć. I to jest realne zagrożenie, nie? Że sama przynależność do owczarni nie gwarantuje tego, że my jesteśmy uodpornieni, czy to jako mający udział w funkcji pasterskiej, czy jako wierni, czy jako aspirujący do jakiejś funkcji przewodzenia, że jesteśmy uodpornieni na ataki złego ducha, że jesteśmy wyłączeni z tego pola oddziaływania, którym jest pokusa, którym jest to nieustanne pokazywanie, prawda, zła, które jest pomalowane jak dobro, które jest tym jabłuszkiem wiszącym na gałązce bardzo blisko w zasięgu ręki, że wystarczy sięgnąć i poznać sekret, tajemnicę, drogę do szczęścia i tak dalej. Tu się nic nie zmienia, nie? Że ta owczarnia, która nie jest ogrodem Eden, bo to nie jest ten sam obraz, ale że ona też jest polem działania tego, któremu no na pewno nie zależy na dobru owiec. I kiedy no, Kościół co jakiś czas jest wstrząsany różnego rodzaju skandalami, dramatami, może ostatnio no, są one dosyć jednorodne w sensie takim, że przeżywamy ten czas też pokuty i jakiegoś takiego rozpoznania wielu nadużyć i wielu postaw i sytuacji, które mieć miejsca nie powinny, ale też tak patrząc na to z dystansu czasowego, no że jest to, no, jest to potwierdzenie jak gdyby tej prawdy Ewangelii, to zagrożenie ze strony złodzieja, który przychodzi, by zabijać, kraść i niszczyć, jest bardzo realnym zagrożeniem, szczególnie dzisiaj, gdzie tak łatwo, tak jak mówisz, jest przyjąć taką no, swoją wersję, swoją wizję, nie? Swoje jak gdyby no, wytyczne wprowadzać w życie. Nie? To, ta wielka też mnogość różnego rodzaju wspólnot i ruchów sprawia, że bardzo łatwo jest się dzisiaj przykleić w sensie do jakiejś zbiorowości, która rozpoznaje się w jakimś charyzmacie, w jakimś rodzaju posługi i tak dalej, że no, z jednej strony jest to wielkie błogosławieństwo, bo jest to znak tego, że Duch Święty prowadzi Kościół i prowadzi go też do odpowiedzi na konkretne wyzwania czasów, w których jest głoszona Ewangelia, ale to nie oznacza, że zły duch ma w tym czasie wolne, że on nie, będzie starał się, no będąc tą małpą Boga, no wprowadzić swoich zasad, nie? Które są proste. To też właśnie mi się podoba w tej Ewangelii, że zabijać, kraść i niszczyć, czyli pozbawiać życia, pozbawiać tego dobra, które jest nam powierzone, no i wprowadzać chaos, nie?
Tak.
Burzyć.
Dlatego tak chyba ważne jest, drodzy Państwo, żebyśmy się z tej owczarni nie dali wyprowadzić, nie? Pod żadnym pozorem, żebyśmy nie próbowali poprawiać Jezusa, żebyśmy nie żyli w takim przekonaniu, że gdzie indziej na pewno jest lepiej, nie? Tam, gdzie nas nie ma, tam lepiej, nie? Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, a trawa u sąsiada jest zawsze bardziej
zawsze
zielona.
Jest zielejsza.
Więc miejmy tego świadomość, że jakby tu się nic nie zmieniło, nie? Że wstrząsy i zawirowania w życiu Kościoła, które niejednokrotnie są spowodowane przez jego pasterzy, wcale nie zmieniają faktu, że najwyższy pasterz nadal w tej wspólnocie jest. I on nadal nad tą wspólnotą czuwa i on nadal jest jej założycielem i on nadal jest tym, który zadecyduje o jej finiszu, o jej końcu, o czasie, kiedy ona się skończy. I on ostatecznie decyduje o jej kształcie. Nie łudźmy się, że któryś z nas może zniszczyć Kościół, czy ktoś z nas może zniszczyć Kościół. Możemy mu zadać potężne rany, możemy rzeczywiście zasmucić serce Boga, możemy zadać rany naszym braciom w wierze. To możemy zrobić, tak. I to jest diabelskie, to jest demoniczne, to jest to, o czym mówi Maciej, przepraszam. To niszczenie i to zabijanie, ale my nie zniszczymy Kościoła, nie? Bo bramy piekielne go nie przemogą i emisariusze demona tego też nie zrobią. Dlatego w tym miejscu rzeczywiście możemy się czuć bezpieczni, bo ostatecznym tym, który rozdaje karty, ostatecznie tym, który rozdaje karty, jest nasz Pan Jezus Chrystus, który jest w swoim Kościele obecny i jest zawsze dobrym pasterzem, zawsze o owce chce dbać, zawsze się o nie troszczyć.
No jak zyskać pewność, że jesteśmy w dobrym miejscu, nie? To jest też takie pytanie ważne, że zawsze trzeba patrzeć, którędy wszedłem, czyli czy w bramie jest pasterz, czy w bramie jest ten, który zna owce po imieniu. Bo to jest to ciągłe, często to sobie powtarzamy też w rozmaitych akcjach duszpasterskich czy programach, że najważniejszym kryterium jest to, czy jakaś aktywność Kościoła, czy jakieś działanie wskazuje na Chrystusa, nie? Czy to jest wskazywanie na pasterza? Jeżeli nie wskazuje, to już powinna nam się palić czerwona lampka, w sensie takim, że temu trzeba się przyjrzeć. Jeśli ta działalność, nie? Jeżeli ta osoba, to nauczanie, te słowa wprowadzają któryś z tych trzech elementów w życie wspólnoty, czyli no, mają jakieś znamie na przykład śmierci, bo odrywają nas od prawdy, na przykład Ewangelii, czy mają jakiś wymiar pozbawiania mnie jakiegoś dobra duchowego, które mi jest przynależne, bo o nie zadbał mój pasterz, czy wprowadzają jakiś chaos, czyli nie wskazują bezpośrednio na Chrystusa, to tu powinna być już włączona, tak jak mówię, ta czerwona ostrzegawcza lampka w tej owczarni, nie? Że tu jest coś, co powinniśmy no, przynajmniej przebadać, żeby zobaczyć, czy przypadkiem nie weszliśmy inną bramą niż ta, która jest jedyną prawdziwą.
Co więcej, tam gdzie Piotr, tam Kościół. I niech ta myśl też nam towarzyszy w tych dniach modlitwy o nowe powołania. Wiemy doskonale, że to jest czas, w którym tych powołań jest mniej. Z różnych przyczyn. Ja jestem raczej skłonny i zwolennikiem uderzania się we własną pierś niż w cudzą. Mhm. Pewnie my...
A jest w co bić.
Jest, jest. I my mamy pewnie sporą odpowiedzialność za to, że tak jest. Niemniej wołamy do Pana o to, aby nas nawracał, aby nam wskazywał błędy, abyśmy mogli się z nich poprawiać. Wołamy do Pana nowych pasterzy dla Jego Kościoła, bo widzimy coraz więcej miejsc na świecie, gdzie ich po prostu brakuje, gdzie ich potrzeba. Modlimy się o nowe powołania w tym tygodniu. Państwa do tej modlitwy gorąco zapraszamy i za to dzisiejsze spotkanie, jak zawsze, dziękujemy. To jest bardzo dla nas miłe, że możemy do Państwa mówić. Bardzo miło jest, jeżeli Państwo nam odpowiadają na to, co mówimy, dlatego też zapraszamy do tego kontaktu, jak zawsze. Telefon, na który można słać informacje, SMS-y, to 785-777-100. Ojciec Maciej nośniki internetowe obsługuje.
Tak, jest to grupa facebookowa pod takim samym tytułem jak tytuł naszej audycji, Między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony, myślnik audycja. Tam można się wypowiedzieć, tam można skomentować, można podpowiedzieć coś, zasugerować kierunek naszych tutaj wspólnych spotkań i zapraszamy też do słuchania nas poza falami eteru. Można to robić za pośrednictwem serwisu Spotify. Tam są wszystkie odcinki naszej audycji umieszczone oraz na platformie Google Podcasts.
a na ten czas odkrywania Kościoła jako naszej wspólnej owczarni, niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Żegnają się z Państwem na dziś ojciec Michał Nowak-Franciszkanin
i ojciec Maciej Baron-Werbista.
Pokój dobro.
Amen.